Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję Porady Ekologa. Witam bardzo gorąco na antenie Radia Maryja pana Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego, sokolnika, działacza ochrony przyrody. Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Witam serdecznie, również szczęść Boże dla ojca i dla wszystkich słuchaczy.
No i temat naszej dzisiejszej audycji bardzo piękny. Zając szarak, liczebność, zagrożenia dla gatunku i przewidywania na przyszłość. Bardzo prosimy o słowo wprowadzenia, panie Grzegorzu.
Tak, ale na wstępie, bo udało mi się troszeczkę podsłuchać końcówkę audycji z dziećmi, którą ojciec dzisiaj prowadził. Jestem niezmiernie ucieszony z tej wiedzy, z odpowiedzi tych dzieci na stawiane pytania przez ojca. I chcę powiedzieć tak, że z mojego doświadczenia wynika jednoznacznie, jeśli chodzi o tą stronę przyrodniczą, a miałem bardzo dużo spotkań z dziećmi właśnie typu pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej czy przedszkola ze starszakami. I to, co mnie zawsze zaskakiwało, ogromna wiedza u tych dzieci na temat zwierząt, ale internetowa i dla przykładu bardzo dużo faktów, szczegółów, innych historii znają o gatunkach żyjących poza Polską. Głównie o gatunkach afrykańskich, czyli o safari, amerykańskich, innych i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o nasze rodzime gatunki, to różnie już to się układało, czyli ten internet rządzi i dzięki takim audycjom, jak prowadzi Radia Maryja, wydaje mi się, że możemy tak po kolei etapami wchodzić w zakres naszych gatunków polskich, bo najważniejsze jest to, żebyśmy doceniali te gatunki, które żyją wspólnie z nami, na naszej ziemi, tutaj w Polsce, w naszej ojczyźnie. I przechodząc teraz do dzisiejszego tematu, to powiem tak najpierw, że we współczesnym świecie ludzie bardzo chętnie uciekają się do codziennego, od codziennego życia. Wiadomo, każdy jest zajęty albo zawodowo, albo rodzinnie, albo w inny sposób, a w związku z tym uciekają w świat przyrody, ponieważ taka jest prawda. Pobyt na łonie natury i oglądanie środowiska poprawia przede wszystkim samopoczucie psychiczne człowieka, co jest niezmiernie ważnym elementem na dzień dzisiejszy. W tym całym, przepraszam, że tak nazwę w cudzysłowie, zwariowanym świecie. Tu gospodarka, tu pandemia, tu inne rzeczy typu właśnie te niebezpieczeństwa na naszej granicy wschodniej i tak dalej. A w związku z tym człowiekowi jest potrzebny jakiś odpoczynek, jakieś ustabilizowanie swojej psychiki, a tego można dokonać na łonie przyrody. Przejawem tego trendu jest niestety lansowanie, może źle powiedziałem niestety lansowanie i bardzo dobrze naturalnego stylu życia przez znaczną część naszego społeczeństwa. Ludzi fascynują rośliny i zwierzęta, jednak muszę powiedzieć, że nie wszystkie są traktowane zwierzęta jednakowo, bo mówimy dzisiaj o zwierzętach, o roślinach nie będziemy dzisiaj wspominać, chyba że tam w niektórych momentach. W ogólnej opinii przeciętnego człowieka poszczególne gatunki zwierząt są określane jako pożyteczne albo szkodliwe. To, co daje nam korzyść albo nie daje nam korzyści, typu właśnie zając, o którym będziemy trochę słów dzisiaj mówić, a typu lis, no bo lis dla przykładu na dzień dzisiejszy korzyści nie daje, bo zjada zająca, ale też określają ludzie jako gatunki ładne, brzydkie, sympatyczne lub niesympatyczne. I przyznam się szczerze, że takie waloryzowanie zwierząt nie potwierdza ich roli i znaczenia w przyrodzie, bo chciałbym, żebyśmy tu zrozumieli jedną rzecz, że z jednej strony oceniamy zwierzęta na podstawie korzyści, które płyną z ich użytkowania do naszego codziennego życia, a z drugiej strony w ogóle wszyscy zapominają o roli w przyrodzie. bo przyroda jest tak zbudowana, że tam nie powinniśmy wchodzić z bardzo drastycznymi decyzjami, z bardzo drastycznymi działaniami, po to, żeby ten świat przyrodniczy, tak jak Pan Bóg go stworzył, żebyśmy go utrzymali dla przyszłych pokoleń. Czyli te opinie wyrażane przez ludzi są raczej odzwierciedleniem odczuć natury estetycznej lub płynących dla człowieka korzyści z ich użytkowania. Egzystencja dzikich zwierząt bowiem w dużym stopniu, a nawet bym powiedział w bardzo dużym stopniu, nawet bym powiedział w podstawowym stopniu, w sposób bezpośredni czy pośredni, świadomy lub nieświadomy, uzależniona jest od codziennej działalności ludzkiej. Człowiek, zmieniając pewne elementy środowiska, niesamowicie wpływa na postępowanie korzystniejszych warunków i tu muszę powiedzieć niestety dla nielicznych gatunków, a wręcz katastrofalnych dla znacznie większej ilości innych gatunków. Taki prosty przykład. Przez wiele ostatnich lat mamy do czynienia z potężnymi uprawami kukurydzy. Przez to stworzyliśmy środowisko, ale to super środowisko dla zwierząt parzystokopytnych, a przede wszystkim dla dzika, dla jelenia, dla łosia, dla sarny, ale przez to niszczymy środowisko dla zwierząt drobnych. Czyli tutaj niszczymy środowisko dla bażanta, dla kuropaty, dla przepiórki, które już prawie nie ma, gdzieś tam pojedynczo występuje i dla innych ptaków śpiewających i tak dalej. Czyli tu już widać, że dla kilku gatunków żeśmy środowisko poprawili, a dla bardzo dużej liczby gatunków żeśmy je katastrofalnie zmienili. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, podczas których w przeszłości na świątecznych stołach z reguły nie brakowało potraw z dziczyzny, a w tym powiem szczerze, no, fantastycznych pasztetów, różnego rodzaju pieczeni, czy pieczonego cąbra z najbardziej popularnego gatunku, który występował bardzo licznie na naszych polach. Natomiast niestety jego liczebność katastrofalnie się obniża, czyli z tego najbardziej popularnego gatunku występującego na naszych polach. A zatem dzisiaj no, kilka słów chciałbym poświęcić, naprawdę kilka słów, bo czas nas tutaj limituje, poświęcić zającowi i sytuacji tego gatunku w obecnym, coraz bardziej zurbanizowanym krajobrazie. Na świecie występuje kilka podgatunków zajęcy. Są to zając amerykański, zając bielak, zając polarny, zając prerwiowy, zając szarak, zając wielkouchy i żółty. I zasięgi występowania są bardzo różne. Nas jednak w dzisiejszym interesują gatunki żyjące na terytorium Polski i Europy, czyli tu, na naszym terenie, gdzie my żyjemy. A zatem pierwszy jest zając bielak, który co prawda występuje od Islandii przez Szkocję, Skandynawię, północno-wschodnią Europę, po północną Azję i północną część Ameryki Północnej, to jednak w Polsce trafia się w Puszczy Augustowskiej i w Puszczy Romnickiej. I ze względu na bardzo małą liczebność jest pod ochroną. Prawda jest taka, że praktycznie my sięgamy tych terenów na wschodzie naszego kraju, gdzie zanika zając szarak, ten występujący w całej większości Europy, a w to miejsce pojawia się zając bielak. Czyli wschód naszego kraju, to już tutaj żeśmy pokazali, no, na wschodzie naszego kraju pojawia się zając bielak, właśnie w Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Romnickiej, a tak praktycznie wzdłuż całej wschodniej granicy. Ale zaznaczam, pojawia się. Jak już byśmy przeszli na terytorium Białorusi, Litwy, Ukrainy i tak dalej, to już w ogóle tam w pewnym oddaleniu nie spotykamy zająca szaraka, a spotykamy zająca bielaka. To jest zgodne z terytorium naturalnym terytorium jego występowania. No, ten podgatunek prowadzi bardzo samotny tryb życia, to oznacza, że każdy osobnik ma swoje terytorium życiowe określone przez danego osobnika, którego ściśle bardzo się trzyma i przestrzega reguł. To jest moje terytorium, dalej nie przychodzę. Rozmnaża się w okresie wiosny i lata. Samica daje 3 mioty, czyli nie za dużo, a w każdym z nich od 3 do 5 młodych. Cechuje go sezonowa zmiana ubarwienia sierści. W zimie jest ona biała, stąd jest nazwa zając bielak, a w okresie letnim na grzbiecie szaro-brązowa, jaśniejsza po bokach, a na nogach i ogonie również biała. Na ogonie, czyli po myśliwsku rzecz ujmując, na omyku. Ulubionym terenem przebywania bielaka są lasy, bagna i torfowiska. Latem jego podstawowym pokarmem są rośliny zielne, rosnące w lasach, na skałach i na polach. Zimą za pożywienie, przede wszystkim za to podstawowe pożywienie, służą mu drobne gałązki i koracze. Na tym bym skończył mówić o bielaku, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest to gatunek bardzo rzadki, występujący tylko i wyłącznie na wschodnich rubieżach naszego kraju. Drugim podgatunkiem i niezmiernie pospolitym zarówno w Polsce, jak i w Europie, mówię pospolitym w przeszłości, bo dzisiaj ludzie mówią, że on jest jeszcze pospolity. W stosunku do tej liczebności, o czym będziemy za chwilę mówić, aktualnej, no staje się już niestety mniej pospolity. To jest jednak zając szarak. Występuje on na szerokich terenach otwartych, począwszy od Francji, aż po sam Kaukaz. W odróżnieniu od zająca bielaka prowadzi również samotny tryb życia, ale tylko poza okresem godowym, który może trwać u tego gatunku nawet do 10 miesięcy. Czyli przy sprzyjającej pogodzie parkoty, czyli okres godowy, może zacząć się nawet w końcówce miesiąca stycznia i będzie ten okres trwał aż do miesiąca listopada. I to jest bardzo ważne, czyli może dać nawet 6 miotów, 2 razy tyle co zając bielak i rzeczywiście tyle daje, 6 miotów młodych zajęć. No i teraz dalej. Zając szarak jest typowym gatunkiem lasostepu i stepu. Żebyśmy wiedzieli, że to jest jego pierwotne miejsce występowania. Jednak wskutek w przeszłości karczowania lasów i przekształcania tych terenów leśnych, stepowych dla potrzeb człowieka na tereny polne rozprzestrzenił się fantastycznie w krajobrazie rolniczym, czyli w krajobrazie polny. Niestety w przeszłości ze względu na powszechność występowania stanowił ogromny rezerwuar pokarmowy dla drapieżników. Ale to nie w przeszłości. Dalej jeszcze dla niektórych gatunków drapieżników taki rezerwuar, że tak powiem, stanowi. I dlaczego o tym chcę mówić? Dlatego, że musimy pamiętać o jednej rzeczy, że my możemy korzystać z tego zająca dla naszych potrzeb, ale nie zapominajmy, że też z niego korzystają inne gatunki, którym im on jest potrzebny w tej całej piramidzie pokarmowej, bo inaczej te gatunki albo by nie przeżyły, albo też by ograniczyły swoją liczebność. I tutaj muszę powiedzieć, że jego udział zająca w diecie ssaków i ptaków drapieżnych, generalnie rzecz ujmując, no jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego stulecia w sezonie letnio-jesiennym dochodził nawet aż do 58%. Czyli te gatunki drapieżne typu lis, typu jaszczan gołębiarz, typu myszołów zwyczajnych i tak dalej, no, żywiły się tym zającem i żywią się dalej, Szarak jest więc, czyli ten zając szarak jest więc bardzo ważnym ogniwem w tym całym łańcuchu pokarmowym wielu innych gatunków. I tak jak już wspomniałem, dla przykładu jastrzębia gołębiarza, myszołowa, błotniaków, lisa i jenota i tak dalej. Populacje zajęcy w krajobrazie polnym osiągają znacznie wyższe stany liczebne niż na macierzystych, pierwotnych obszarach jego występowania, czyli tych stepów i lasostepów, chociażby ze względu na większą dostępność pokarmu i jego różnorodność, no bo wiadomą rzeczą jest, że na polach różnorodność pokarmu jest olbrzymia. Nie usunęło to jednak zagrożenia dla tego gatunków ze strony też czynników chorobotwórczych, do których zaliczyć należy przede wszystkim pasożyty, grzyby, bakterie i wirusy, które niestety w ostatnim czasie w przyrodzie, w tym również biorąc pod uwagę pandemię w populacji ludzkiej, bardzo mocno się rozmnażają i obyśmy się przed nimi tylko uchronili, o co się modlę niemalże w każdym. A zatem statystyki łowieckie, zarówno dotyczące liczebności zająca, jak i rozmiaru jego pozyskania, bo tu i jedne, i drugie wyniki no, są bardzo miarodajne. Są bardzo miarodajne. Mogą nam także pokazywać i tak naprawdę powiem, że pokazują nie tylko spadek liczebności danego gatunku, w tym przypadku zająca, lub wzrost pogłowia, ale również zmiany stanu środowiska. Bardzo mocno kontrolując liczebność i porównując ją z pozyskaniem, no w pełni możemy stwierdzić, czy to środowisko, w którym dzisiaj żyjemy, jest zdrowe, czy nie jest zdrowe dla człowieka. Bo ten zając, między innymi zając, ale też inne gatunki, bardzo ładnie nam to pokazuje. I teraz w przeszłości liczebność tego gatunku na terenie naszego kraju była mniej więcej ustabilizowana. Mówiąc w przeszłości, to gdzieś do lat 50. Ubiegłego stulecia. Zależała przede wszystkim od regionu. Tam, gdzie było więcej dobrze uprawnych pól, tam było go więcej. Tam, gdzie było więcej lasów, było go mniej i tak dalej, no bo jednak on się przekształcił na gatunek typowo polny. Dane jednak dotyczą przede wszystkim rozmiaru pozyskania w tamtym okresie czasu, a nie szacowanej liczebności. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie posiadamy dopiero od lat 60. ubiegłego stulecia, według których szacowano, że na terenie Polski występowało około 3 200 000 do 3 400 000 sztuk zajęty szaraków. Niestety od 1978 roku rozpoczął się systematyczny spadek liczebności tego gatunku, w wyniku którego do 1981 roku, czyli zobaczmy, tylko przez 3 lata, ta liczebność zmalała praktycznie o około 55%, czyli do poziomu około 1 300 000 sztuk. W następnym dziesięcioleciu co prawda nastąpiła pewna stabilizacja na poziomie 1 100 000 do 1 500 000, po czym pod koniec lat 90. nastąpił kolejny spadek pogłowia do niestety około 513 000 w 2000 roku, czyli nastąpił spadek znowuż o około 35%. Obecnie liczebność tą szacuje się na poziomie około 800 000, czyli widzimy, że od 2000 roku ta liczebność delikatnie wzrasta. Bardzo delikatnie wzrasta to. Przez 20 lat około 300 000 sztuk zajętych w Polsce czy było, czyli to wcale nie tak dużo. Podobnie też kształtowało się pozyskanie zajęcy w analogicznych okresach czasu. To potwierdza niestety negatywny trend. W pewnym stopniu pokrywają się one także z etapami rozwijającego się rolnictwa. Czym jednak nie można jednoznacznie uzasadniać przyczyn regresu populacji tego gatunku. Oczywiście rozwijające się rolnictwo ma bardzo poważny wpływ na liczebność zwierzyny drobnej, szczególnie w ostatnim okresie czasu poprzez potężne uprawy kukurydzy, te jednogatunkowe i tak dalej, ale nie jest to jedna przyczyna. W przyrodzie musimy przyjąć jedną zasadę, że jeżeli któryś gatunek ginie, czy zbliża się do granicy wyginięcia, to nigdy nie jest to spowodowane jedną przyczyną. Zawsze jest jakiś zespół czynników większy, który wpływa na to wszystko, a niestety ten zespół czynników, większy zespół czynników negatywnych tworzy przede wszystkim człowiek poprzez swoją nieprzemyślaną działalność gospodarczą. Przyczyn takiego stanu rzeczy w stale zmieniających się warunkach środowiskowych zatem jest bardzo wiele. Przy całkowitym braku działań ze strony człowieka na rzecz poprawy warunków bytowania gatunku, perspektywy dla zajęcy szaraków w najbliższej przyszłości w mojej ocenie są bardzo niekorzystne. Do negatywnych czynników należy zaliczyć przede wszystkim zmiany pogodowe, niezależne tylko od nas Polaków. To cały świat na to wpłynął. W tym szczególnie wilgotne i chłodne lata, niekorzystnie wpływające na przeżywalność młodych zajęców. Dalej, niepokojący wzrost liczebności różnych gatunków drapieżników. No niestety tak przyjęliśmy w naszym kraju, że drapieżniki chronimy w czambuł. To muszą być pod ochroną i tak dalej. Niestety nie bierzemy pod uwagę, jak one wpływają na populację swoich ofiar, na, w tym przypadku na populację zająca, gdzie już prędzej powiedzieliśmy, że około 58% nawet stanowił zając żeru dla niektórych drapieżników. Dalej fragmentaryzację krajobrazu. Czyli tu już urbanistyka wchodzi też w grę. Niszczymy pola, niszczymy zadrzewienia, lasy po to, żeby stawiać tylko i wyłącznie nowe osiedla domków jednorodzinnych, gdzie każdy właściciel jest sobie panem, nie licząc się z podstawowymi prawami przyrody, że przez to, że myśmy weszli z naszą działką, zagospodarowaliśmy ją na najwyższym poziomie i tak dalej, ograniczyliśmy jednocześnie możliwość bytowania tam gatunków dziko występujących. Dalej zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych. No, z moich dociekań wynika, że w skali naszego kraju rocznie powierzchnia jednego powiatu znika poprzez zabudowę i urbanizację. Wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Tu już nie muszę nic tłumaczyć, bo każdy widzi, ile tych samochodów mamy i innych historii. Mechanizacja prac polowych. Tak samo wydaje mi się, że tłumaczyć nie możemy. Ja pamiętam czasy, kiedy pola uprawiało się przy pomocy koni, ręcznych maszyn i tak dalej. Natomiast no, na dzień dzisiejszy to praktycznie człowiek ręcznie na polu mało co wykonuje, tylko szybko mechanicznie. I przekształcanie krajobrazu rolniczego w kierunku upraw wielkołanowych oraz chemizacja produkcji rolniczej. Już kilka tygodni temu mówiliśmy na antenie Radia Maryja o chemizacji, o stosowaniu środków chemicznych, ale o tych wielkołanowych uprawach cały czas przypominam, że w mojej ocenie jako przyrodnika dalszy rozwój upraw wielkołanowych jest zgubą dla naturalnego środowiska przyrodniczego. Na podstawie dostępnych wyników badań można przyjąć, że śmiertelność zajęcy jest bardzo wysoka i wynosi około 20% w okresie rozrodu oraz 5% w okresie zimowym. Niestety szczególnie wysoki jest ubytek młodych zajęcy od momentu urodzenia aż do okresu jesiennego. W tym okresie czasu praktycznie ginie prawie 4 na 5 młodych urodzonych w danym roku zajęty, czyli prawie 80%. A zatem zobacz, to co się urodzi, 80% ginie przez te czynniki, które żeśmy już wymienili. A głównymi tymi czynnikami będącymi przyczynami śmiertelności zajęty szaraków na podstawie badań naukowych są między innymi unowocześnianie rolnictwa, około 32% przypadków, w tym agrotechnika 17% i chemizacja 15%. Choroby w ponad 26% 10% przypadków. Drapieżniki 16% przypadków, ale proszę wyobrazić sobie, że głównym, że tak powiem, tym konsumentem zająca w przyrodzie jest jednak lis, który zjada go około 11% całego składu swojego pokarmowego. Pozyskanie łowieckie, co jest ciekawe, nie przekracza 10%. Ono się kształtuje na poziomie 8-10%. I pozostałe czynniki pogodowe, komunikacja kołowa także przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności. I muszę powiedzieć, tak jak się analizuje badania naukowe z lat 80. ubiegłego stulecia, 90. obecnie, no niestety tych badań naukowych jest bardzo mało, to kiedyś pokazywano, że tam od 0,5-1% zajęty ginęło pod kołami samochodów. Dzisiaj już się to określa na minimum 5, nawet i więcej procent. W przeszłości pokaźny procent przypadków śmiertelności stanowiło także kłusownictwo, które aktualnie ze względu na zmniejszenie się liczebności tego gatunku oraz poprawę stopy życiowej społeczeństwa praktycznie przestaje istnieć lub w zależności od regionu kraju stało się takim tym negatywnym działaniem, ale marginalnym. Do najważniejszych chorób ograniczających liczebność zajętych zaliczyć możemy przede wszystkim tak zwany EBHS, wirusowa choroba, która może spowodować śmiertelność od 70 do 100 młodych zajętych w wieku od 5 do 8 tygodnia życia. Dalej kokcylioza, najczęstsza choroba pasożytnych zajętych powodująca duże straty w warunkach wilgotnego i chłodnego lata, po którym następuje ciepła i długa zima. Kokcylioza jest również groźna i tak samo negatywnie wpływa na zarząda, tak samo negatywnie wpływa na kuropatę. Też u tych gatunków występuje i też się potrafi młodzież tych gatunków dziesiątkować. I dalej choroba przewodu pokarmowego, czyli choroba wywołana przez niedźwiednie oraz choroby wywoływane przez bakterie, pseudogruźlica, pasteuroza, sawylokokoza i bruceloza. Czy zatem możemy przeciwdziałać niekorzystnym trendom liczebności zajętych w Polsce? Na pewno tak, ale poprzez podejmowanie wielokierunkowych i kompleksowych działań mających na celu poprawę stanu liczebnościowego, zachowanie tej liczebności, a następnie odbudowę populacji zajętych. A zatem co powinniśmy czynić? No jednak podstawowym działaniem musi być prowadzenie bardzo ścisłego monitoringu liczebności poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji wiosennych, żebyśmy wiedzieli, ile zajętych mamy w okresie rozrodu tego naturalnego, jak również jesiennych inwentaryzacji, żebyśmy znowu mogli stwierdzić, ile nam tych zajętych przyrosło lub ubyło.
Panie Grzegorzu, tylko przypomnę, że pozostała nam minuta do zakończenia audycji.
To ja już chyba skończę, panie ojcze.
Bardzo.
W każdym bądź razie chciałbym zakończyć może tak. Jednym podstawowym stwierdzeniem. Z tego, co już powiedziałem, jednoznacznie wynika, proszę mi wierzyć, ja jestem bardziej przyrodnikiem niż myśliwym, że nie mogę się zgodzić z opiniami, że myśliwi przyczyniają się do wyniszczenia jakiegoś gatunku. Trzeba wejść głębiej w przyrodę i poznać te mechanizmy negatywne, które mają ten negatywny wpływ na dany gatunek. Prosty przykład, już na zakończenie. Wszyscy mówili w latach 70. ubiegłego stulecia, że to myśliwi przyczynili się do wyginięcia sokoła wędrownego, którego no niestety też ponoć strzelali. Prawda okazała się zupełnie inna i to nie myśliwi, bo jak ktoś się zna na łowiectwie i na biologii danego gatunku i jego cechach, to nie znam przypadku, żeby myśliwy poza ewentualnie jakimś tam przypadkowym spotkaniem mógł odstrzelić ptaka drapieżnego, bo to jest bardzo trudne z punktu widzenia technicznego. Ale to się okazało, że sokół wędrowny, jak i inne ptaki drapieżne, będące na szczycie piramidy pokarmowej, zostały praktycznie zdziesiątkowane przez stosowanie w przeszłości środków chemicznych DDT i pochodnych. I to cały świat stwierdził. Także nie myśliwi, a w przypadku zająca to pokazałem, że lis zjada więcej dla przykładu niż pozyskują myśliwi, bo lis około 11% zjada zajęcy, a myśliwi nie więcej jak 8%.
I tu stawiamy kropkę. Panie Grzegorzu, dziękujemy ślicznie za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia
życzę.
Również
dziękuję z Panem Bogiem i wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich ojców prowadzących Radio Maryja i Telewizję.